Frodowi i Samowi wydało się, że z daleka dolatuje przeciągły, ponury krzyk, wysoki, przenikliwy i okrutny. Zadrżeli. W tym samym momencie wyczuli jakiś ruch w powietrzu. Zrobiło się bardzo zimno. Gdy stali, tak nadstawiając uszu, usłyszeli szum, jakby z oddali nadciągał wicher. Światła we mgle zachybotały się, przyćmiły, zgasły. Golum nie ruszał się z miejsca. Trząsł się i bełkotał coś do siebie, dopóki podmuch wiatru nie owiał ich, świszcząc i hucząc nad moczarami. Rozwidniło się na tyle, że widzieli, choć niewyraźnie, bezkształtne smugi mgły kłębiące się i przewalające nad ich głowami. Podnieśli wzrok i stwierdzili, że powała chmur pęka i rozprasza się szybko. Od południa spośród strzępków pędzącej chmury wychynął jasny księżyc. Zrazu jego widok ucieszył Froda i Sama, lecz Golum skulił się przy ziemi, przeklinając białą twarz. I wtedy hobici, patrząc w niebo i chciwie wdychając świeższy powiew, zobaczyli mały obłoczek nadlatujący od wrogich gór, czarny cień oderwany od ciemności Mordoru, złowieszczy, skrzydlaty kształt. Przemknął na tle księżycowej tarczy i ze straszliwym okrzykiem oddalił się na wschód, prześcigając w pędzie wiatr. Padli na twarze, odruchowo przywarli do zimnej ziemi. Lecz groźny cień zatoczył krąg i wrócił, przelatując tym razem niżej, wprost nad nimi, zgarniając potwornymi skrzydłami cuchnące opary bagniska. Potem zniknął. Odleciał z powrotem do Mordoru, jakby gnany gniewem Saurona. Za nim z szumem pomknął wiatr, opuszczając zimne pustkowie martwych bagien. Nagą płaszczyznę, jak okiem sięgnąć, aż po odległą, groźną ścianę gór, zalała zwodnicza księżycowa poświata. Frodo i Sam wstali, przecierając oczy, jak dzieci zbudzone z koszmarnego snu, i ze zdumieniem stwierdzili, że noc spokojna i zwyczajna trwa nad światem. Golum jednak leżał wciąż na ziemi, jakby ogłuszony. Z trudem go dźwignęli, lecz przez długą chwilę jeszcze nie chciał podnieść twarzy. Klęczał, podpierając się na łokciach i wielkimi, płaskimi dłońmi ściskał głowę.
— Upiory! — jęczał. — Skrzydlate upiory! Skarb jest ich panem. Widzą wszystko, wszystko. Nic się przed nimi nie ukryje. Przeklęta biała twarz. I wszystko powiedzą jemu. On widzi. On wie, Glum, Glum, Glum.
Dopiero gdy księżyc zaszedł i skrył się za szczytem Tol Brandir, nieszczęsny Golum ośmielił się wstać i ruszyć dalej. Od tej przygody Sam zauważył, że Golum znowu się zmienia. Łasił się jeszcze gorliwiej i udawał życzliwość, lecz Sam spostrzegł ukradkowe, niewyraźne spojrzenia, które rzucał niekiedy na hobbitów, szczególnie na Froda, a poza tym Golum znów bełkotał i używał swoich dziwacznych wyrażeń. Nie było to jedyne zmartwienie Sama. Frodo zdawał się bardzo zmęczony, bliski zupełnego wyczerpania. Nic nie mówił o tym, bo w ogóle rzadko teraz się odzywał, nie skarżył się, lecz robił wrażenie istoty obarczonej za ciężkim i z każdą chwilą cięższym brzemieniem. Wlókł się teraz coraz wolniej, tak że Sam musiał często prosić Goluma, żeby zatrzymał się i poczekał, inaczej bowiem Frodo zostałby samotny na pustkowiu. Frodo rzeczywiście czuł, jak z każdym krokiem zbliżającym go do bram Mordoru rośnie i przytłacza go do ziemi ciężar pierścienia, który niósł na łańcuszku u szyi. Bardziej jeszcze niż to brzemię, gnębiła go myśl o oku, bo tak na swój użytek nazwał nieprzyjaciela. Nie tylko pierścień zginał mu kark, zmuszał do kulenia się i garbienia w marszu. Oko. Coraz wyraźniej, z coraz większą zgrozą wyczuwał wrogą, napiętą potężnie wolę, usiłującą przebić ciemność i chmury, ziemię i ciało, żeby go dostrzec, spętać morderczym spojrzeniem, obnażyć i obezwładnić. Osłony, które go jeszcze dotychczas chroniły, stały się bardzo cienkie i słabe. Frodo wiedział dokładnie, gdzie jest siedlisko i ośrodek tej woli. Wiedział to tak, jak człowiek z zamkniętymi oczyma umie pokazać, gdzie jest słońce. Stał twarzą w twarz z obcą potęgą. Promienie bijące od niej padały wprost na jego czoło. Golum zapewne czuł coś bardzo podobnego. Lecz hobbici nie mogli zgadnąć, co się dzieje w jego udręczonym sercu, gdy się szamoce między rozkazami oka, pożądliwością, którą budzi w nim bliskość pierścienia, i więzami obietnicy danej pod naciskiem strachu, pod grozą miecza. Frodo o tym nie myślał, a sam przede wszystkim troszczył się o swego pana i nie zważał nawet na ciemną chmurę, która okryła jego własne serce. Pilnował, żeby Frodo szedł zawsze przed nim, nie spuszczał go ani na chwilę z oka, gotów chwiejącego się podtrzymać ramieniem, pokrzepić zacnym, choć nieudolnym słowem. Gdy wreszcie zaświtał dzień, hobbici ze zdumieniem zobaczyli, jak bardzo zbliżyły się do nich złowrogie góry. Było zimno, w dość czystym powietrzu ściany Mordoru, jakkolwiek wciąż jeszcze odległe, nie majaczyły mglistą groźbą na widnokręgu, lecz piętrzyły się czarnymi wieżami u drugiego krańca ponurego pustkowia. Doszli do granicy bagien, które tu przechodziły w rozległą płaszczyznę torfowisk i wyschłego, spękanego błota. Teren nieco się podnosił i wydłużonymi niskimi fałdami, jałowy i bezlitosny, ciągnął się aż ku pustkowiu, leżącemu u bram krainy Saurona. Póki szary dzień nie przeminął, kryli się, skuleni jak robaki pod czarnym kamieniem, żeby nie wypatrzył ich okrutnymi oczyma przelatujący skrzydlaty potwór. Reszta wędrówki zapadła w cień strachu, w którym pamięć nie odnajdywała później żadnego jaśniejszego momentu. Dwie noce jeszcze brnęli przez puste bezdroża. Powietrze, jak im się zdawało, nabrało dziwnej ostrości i przesycone było gorzkim, przykrym zapachem, dusznym i wysuszającym gardła. Wreszcie piątego ranka wspólnego marszu z Golumem zatrzymali się znów na popas. Przed nimi w nikłym świetle brzasku olbrzymie góry sięgały pułapu chmur i dymów. Od ich podnóży wysuwały się potężne skarpy i skalne rumowiska. Od najbliższych z nich nie dzieliło hobbitów więcej niż kilkanaście mil. Frodo ze zgrozą rozglądał się wokół. Straszne były martwe bagna i jałowe pustkowia ziemi niczyjej, lecz jeszcze okropniej przedstawiał się kraj, który wstający dzień zwolna odsłaniał przed jego przerażonymi oczyma. Nawet na rozlewiskach topielców musiało o swojej porze zjawiać się blade widmo wiosny, ale tutaj z pewnością nigdy nie mogła zakwitnąć wiosna ani lato. Nie było ani śladu życia, nawet marnych porostów czy grzybów karmiących się zgnilizną. Sadzawki dymiły oparami, zasypane popiołem i pełne błota, sinobiałe i szare, jakby góry wszystkie nieczystości ze swoich trzewi wyżygały na okoliczne pola. Wysokie kopuły spękanej i pokruszonej skały, olbrzymie stożki ziemi poznaczone ognistymi piętnami rdzy i trujących jadów, wznosiły się niby potworne nagrobki niezliczonymi szeregami, które wyłaniały się stopniowo w miarę jak rozjaśniał się zwolna dzień. Dotarli na granicę spustoszonej ziemi u wrót Mordoru. Był to wieczny pomnik niszczycielskiej pracy, dokonanej przez niewolników czarnego władcy. Pomnik, który miał przetrwać nawet wówczas, gdy inne jego dzieła zostaną unicestwione. Kraj splugawiony i skażony nieodwracalnie, chyba że wielkie morze wtargnęłoby tutaj i zatopiło tę ziemię w falach niepamięci. Mdli mnie od tego widoku, powiedział sam. Frodo milczał. Długą chwilę stali tak, jak ludzie zatrzymują się na krawędzi snu, w którym czają się okropne koszmary, wiedząc jednak, że tylko przez ich mroki prowadzi droga do następnego, jasnego ranka. Dzień rozwidniał się coraz ostrzejszym światłem. Ziejące rozpadliny i zatrute wzgórza ukazały się w okrutnej jasności. Słońce wzeszło wysoko, posuwało się, wśród chmur i kłębów dymu, lecz nawet blask słoneczny był tutaj bezsilny. Hobbici nie powitali światła z radością. Zdawało się bowiem nieprzyjazne, ujawniające całą ich bezsilność. Byli jak małe, kwilące widma, zabłąkane wśród popielisk czarnego władcy. Zbyt znużeni, żeby iść dalej, wyszukali jakieś zaciszniejsze miejsce na odpoczynek. Chwilę siedzieli w milczeniu pod kopcem żużla, lecz wypełzały z niego cuchnące dymy, które wgryzały się w gardła i zapierały oddech. Golum wstał pierwszy. Splunął, zaklął i odsunął się na czworakach bez słowa, bez spojrzenia w stronę hobbitów. Frodo i Sam powlekli się za nim. Trafili na szeroki, niemal dokładnie kolisty lej, odgrodzony od zachodu wysoką skarpą. Ziało z niego chłodem i pustką, a na dnie stała gęsta, cuchnąca, mieniąca się tęczowo, oleista maź. W tym wstrętnym dole ukryli się, mając nadzieję, że nie dosięgnie ich tutaj czujne oko.